Monika Pawłowska-Radzimierska, rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi.
To dzisiaj nasz słownik prawny rozpoczynamy od pojęcia proces. Na czym polega proces, jak możemy go podzielić?
Proces sądowy to jest takie ogólne określenie na wszelkiego rodzaju sprawy, które się toczą przed niezawisłymi sądami. Dotyczy to zarówno spraw karnych, jak i spraw cywilnych, dotyczy to również spraw administracyjnych. Tyle, że sprawy administracyjne toczą się przed sądami administracyjnymi, natomiast sprawy karne i cywilne przed sądami powszechnymi, czyli przed sądem rejonowym, sądem okręgowym, sądem apelacyjnym.
Czy proces możemy podzielić na jakieś elementy?
Proces karny możemy podzielić właściwie na dwa postępowania w sumie. Mamy postępowanie toczące się przed prokuratorem. To jest bądź śledztwo, bądź dochodzenie, tak zwane postępowanie przygotowawcze. Nawet dochodzenie często prowadzi policja. Również śledztwo może być prowadzone przez policję, jeżeli jest to zlecone przez prokuratora. Po zakończeniu takiego postępowania przygotowawczego prokurator przedstawia akt oskarżenia do sądu i wówczas rozpoczyna się już postępowanie sądowe. W procesie cywilnym postępowanie sądowe rozpoczyna się od złożenia pozwu, czyli takiego pisma procesowego, w którym strona określa, czego żąda od strony pozwanej, czyli przeciwnika.
Proces rozpoczyna się od czytania aktu oskarżenia, a w takim razie jak się kończy?
Kończy się zawsze wydaniem orzeczenia kończącego postępowanie, wydaniem wyroku. Rozpoczyna się od czytania aktu oskarżenia, potem jest zapytanie do oskarżonego z prośbą o zajęcie przez niego stanowiska, czy też ustosunkowanie się do tego aktu oskarżenia, to znaczy, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu, oraz może on złożyć wyjaśnienia. Nie ma takiego obowiązku, może odmówić składania wyjaśnień w ogóle, może odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania, a może też złożyć wyjaśnienia, to już zależy od oskarżonego. Potem toczy się całe postępowanie dowodowe, całe postępowanie sądowe, następnie kończy się przewód sądowy i sąd wydaje wyrok. Wyrok oczywiście może być uniewinniający, skazujący, może być to umorzenie postępowania, warunkowe umorzenie postępowania. I jest to wyrok nieprawomocny, ponieważ jest to wyrok pierwszej instancji, czyli zawsze służy od niego prawo złożenia apelacji.
Jak dzielą się uczestnicy procesu, strony?
Jeżeli chodzi o cywilne, to uczestnikami takiego postępowania jest oczywiście powód, czyli osoba, która wnosi sprawę do sądu, żądając określonych roszczeń, i strona pozwana, czyli osoba, która jest pozywana i od której tych roszczeń się dochodzi. To są dwie takie podstawowe strony, oczywiście jest jeszcze kilka pobocznych, ale to już myślę bardziej skomplikowane, jak wszelkiego rodzaju interwenienci, zainteresowani. To zależy od rodzaju procesu, oni również mogą być stroną postępowania. Jeżeli chodzi o postępowanie karne, stronami procesu są oskarżyciele i oskarżony. Przy czym tutaj trzeba zwrócić uwagę, że stroną postępowania sądowego, karnego, nigdy nie jest poszkodowany, jako poszkodowany, chyba że zgłosi się do udziału w tym procesie jako oskarżyciel posiłkowy tak zwany. Poszkodowany jest stroną w postępowaniu przygotowawczym przed prokuratorem, ale już w sądzie nie. Jeżeli zgłosi się, że chce występować jako oskarżyciel posiłkowy, wówczas przy oskarżycielu publicznym, czyli prokuratorze mówiąc popularnie, on jako dodatkowy oskarżyciel ma prawo występować jako strona. Może być też oskarżyciel prywatny, ale dotyczy to już spraw ściganych tylko na wniosek.
Ważnym jeszcze elementem procesu są świadkowie.
No to jest ogromnie ważny element. W większości procesów spornych taki wniosek dowodowy pada. Zeznania świadków są jednym z dowodów w postępowaniu sądowym. Obok masy oczywiście innych, obok dokumentów, oględzin, opinii biegłych. Natomiast świadkowie bardzo często są przesłuchiwani przez sąd na wniosek którejkolwiek ze stron, bo każda ze stron ma prawo złożyć taki wniosek o przesłuchanie świadka.
Czy świadek zawsze musi stawić się na rozprawie?
Strony mają prawo, tak jak powiedziałam, wskazania osoby, którą chcą wezwać na świadka. Jeżeli sąd przychyli się ku temu, następuje wezwanie świadka. Świadek, dostając takie wezwanie, ma obowiązek stawienia się w sądzie. Nie musiał wyrażać zgody na to, żeby być świadkiem. Wystarczy, że strona chce, żeby przyszedł i zeznawał w toku procesu. Jeżeli świadek, pomimo prawidłowego wezwania, nie stawi się na termin rozprawy, może być ukarany grzywną. Jeżeli nie stawi się na kolejny, może być kolejna grzywna, a za trzecim razem nawet można zarządzić doprowadzenie świadka na termin rozprawy. Także polecam, żeby świadkowie jednak stawiali się w sądzie. Oczywiście świadkowi, który stawia się w sądzie, przysługuje zwrot kosztów dojazdu, jeżeli dojeżdża z innej miejscowości, czy też zwrot utraconego zarobku.
Czy proces może być przerwany i kiedy?
Jeżeli chodzi o postępowanie cywilne, to istnieje instytucja odroczenia rozprawy. Odroczenie rozprawy następuje w szczególnych sytuacjach, czyli wtedy, kiedy na przykład brak jest zawiadomienia o terminie rozprawy jednej ze stron, sąd nie może takiego postępowania prowadzić, przy czym nie wolno tego mylić z zawiadomieniem w trybie avizo, czyli takim doręczeniem zastępczym, jeżeli ktoś nie odbierze awiza. Jeżeli nie mamy takiego zawiadomienia, sąd zawsze odroczy rozprawę. Jeżeli strona w toku procesu dojdzie do wniosku, że chciałaby ustanowić na rozprawie, że chciałaby ustanowić sobie pełnomocnika, którego do tej pory nie miała, przy złożeniu takiego wniosku i wniosku o odroczenie rozprawy, sąd najprawdopodobniej ten wniosek uwzględni. Jak również w sytuacji, kiedy jest potrzeba uzupełnienia materiału dowodowego, czyli trzeba wezwać kolejnych świadków albo ściągnąć jakieś dokumenty, wówczas sąd odracza rozprawę w postępowaniu cywilnym. Takie odroczenie w postępowaniu cywilnym nie jest ograniczone żadnym terminem, czyli nie mamy czegoś takiego, że można odroczyć tylko na 10 dni czy na 20 dni. To jest uzależnione od sytuacji w procesie i od tego, ile czasu potrzeba na przykład na zebranie tych dowodów, czy też ile się przewiduje czasu, że będzie potrzebne na to, żeby po raz kolejny stronę zawiadomić o kolejnym terminie rozprawy. Jeżeli chodzi o postępowanie karne, tam są dwie instytucje. Instytucja odroczenia rozprawy i instytucja przerwy w rozprawie. Przerwa w rozprawie jest to krótszy element, czyli tam już przepisy bardzo szczegółowo regulują, że przerwa nie może trwać dłużej niż 35 dni. Też jest w określonych tylko sytuacjach niezbędnych. Jeżeli przerwa nie przekracza tych 35 dni, wówczas przy kolejnej rozprawie postępowanie jest prowadzone w dalszym ciągu. Postępowanie karne pod tym względem jest specyficzne, ponieważ jeżeli w międzyczasie zmieniłby się skład sądu, to całe postępowanie musi być prowadzone od początku. Tak samo, jeżeli ta przerwa przekroczy te 35 dni, powinno być ono prowadzone od początku. Z kolei odroczenie służy sytuacjom, kiedy nie ma możliwości na przykład zgromadzenia określonego materiału dowodowego, który jest konieczny w tym terminie 35 dni i wówczas następuje odroczenie rozprawy.